źródłem przychodów budżetowych przez wiele lat, tych prywatyzacyjnych.
No mało z tego, jeszcze wyprzedano akcję za 100 zł, w tej chwili akcja jest warta 160 zł.
No po tej ostatniej
na
chyba...
Na 147 spadła, ale to jeszcze nie jest koniec tej akcji spekulacyjnej na tych akcjach, bo to jest jeszcze taka sytuacja, proszę Państwa, że najpierw prezes KGHM-u zapowiedział, że skupi swoje akcje celem ich umorzenia. I wtedy akcje zaczęły rosnąć. To było publicznie powiedziane, bo to musi być, jeżeli spółka jest na giełdzie notowana. I potem nagle, czyli akcje tych, co posiadali te akcje, zaczęły rosnąć. I nagle potem się mówi, że będą dodatkowe daniny obciążające kopaliny i akcje lecą w dół. Czyli spekulacja oczywista jest możliwa tutaj i moim zdaniem to musi być dokładnie zbadana sytuacja, jak to wygląda, bo to nie jest tylko sam moment ogłoszenia daniny, ale także to, co poprzedzało to zdarzenie.
No, zwrócę się do Krajowego Nadzoru Finansowego zapewne już jutro o to, ponieważ zadawałem pytanie premierowi tuż przed jego odpowiedzią na pytania. Pan premier w zasadzie nie odpowiedział na moje wątpliwości, poinformował tylko, że pytał zarząd giełdy papierów wartościowych w Warszawie, jak wyglądały operacje na papierach KGHM-u w czwartek i w piątek. Moim zdaniem, jeżeli ta informacja o dodatkowym podatku na miedź i srebro miała wpływ na obroty i wartość akcji KGHM-u, to ktoś, kto ją posiadał, wykorzystał ją znacznie wcześniej niż w czwartek i w piątek. Ponieważ, tak jak słyszeliśmy, exposé pana premiera było przygotowywane w zasadzie od momentu rozstrzygnięcia wyborów, czyli 9 października, więc mam nadzieję, że Komisja Nadzoru Finansowego sprawdzi transakcje papierami KGHM-u, no przynajmniej w przeciągu ostatniego miesiąca. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź na tą interpelację. Gdybyśmy mieli w pełni demokratyczne państwo i niezależne instytucje, to sprawą powinno się zainteresować, jak sądzę, także Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ale czy tak będzie, nie bardzo wiadomo. No, w każdym razie spadek wartości akcji jest szokujący. Jeżeli ktoś posiadał taką informację i pozwolił sobie grać na spadek wartości akcji, to wystarczy, że sprzedał je tydzień wcześniej, a teraz je po znaczącej niższej cenie odkupi i po 23 zł na każdej akcji jest zarobiony. W grę wchodziła tylko ilość pieniędzy, w jaką mógł w tę transakcję zaangażować. Więc mogą to być rzeczywiście gigantyczne interesy. Mam nadzieję, że rzecz zostanie wyjaśniona. Ale słuchacz, to była jakby poboczna kwestia, zapytał o te sprawy węgierskie. Więc parę zdań może na ten temat. Rzeczywiście Węgry po 8 latach rządów socjalistów znalazły się w bardzo trudnym położeniu. Korzystały z programu pomocowego Funduszu Walutowego i Komisji Europejskiej. To był program, jeżeli dobrze pamiętam, za jakieś 20 miliardów euro. Przyszedł nowy rząd, zdecydowana większość, przyjęto nowy program. Nawet ten rząd odrzucił dalszą współpracę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, zrezygnował z drugiej transzy pomocy i zdecydował się poprowadzić Węgry trochę inną drogą. Przeforsowano nawet w Komisji Europejskiej, tutaj od lat u nas tłumaczy się, że nie można na przykład wprowadzić podatku obrotowego dla wielkopowierzchniowych sklepów obiektów handlowych, a Węgrzy wprawdzie na 3 lata, ale taki podatek wprowadzili i jest on źródłem znaczących dochodów do budżetu. Podobnie jest z podatkiem bankowym. Tutaj u nas także jest wstrzemięźliwość w stosunku do tego podatku. Węgrzy ten podatek wprowadzili. I wreszcie podatek od spółek telekomunikacyjnych. Ja oczywiście nie twierdzę, że przy pomocy tych 3 podatków Węgry uratowały swoje finanse, ale jest coś na rzeczy.
Ale uruchomiły pewne mechanizmy.
To prawda.
Panie pośle, dziękuję. Kolejne połączenie. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy ojca dyrektora.
Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za posługę posługę, byśmy po prostu próbowali poznać rzeczywistość i zrozumieć tę rzeczywistość. To jest najpierw, bo wszystko od zrozumienia. Ale najpierw może pani poseł trzeciej kadencji, pani mecenas Elżbieta Barys, czy najprawdopodobniej pani miała imieniny teraz?
Nie, ja jestem Lipcowa.
Ojej, a już chciałem życzenia złożyć. Nie,
ale życzenia przyjmuję.
Dziękuję bardzo, w takim razie cieszę się. Bo życzenia niedawno mieliśmy wszyscy, imieniny 1 listopada, bo wszystkich świętych było, czyli każdy z nas mógł mieć imieniny, prawda?
Tak jest.
To możemy sobie życzenia składać. Ja bym sobie też wszystkim Polakom życzenia, żeby to wszystko się poukładało. Też, jak bym powiedział, słuchając tego jeszcze raz, począwszy od pani mecenas, później pan minister Mech i pan poseł w tej chwili, Kuźmiuk, właściwie to po Polsce jest. Po Polsce za parę lat ilu nas będzie? Ilu będzie Polaków? Nas już nie będzie, ale ilu będzie Polaków? To wszystko razem, na wszystko, co się popatrzy, to widać, w którym kierunku to idzie. To jest chyba, czy to nie jest gorsze od XVIII wieku, tej sytuacji Polski w XVIII wieku. Ja bym powiedział jedno. Wszystko tutaj potrzeba, to co nieraz mówię, ludzi kompetentnych, a więc świadomość. Kompetencja musi być. I to najwyższych lotów kompetencja, tak. To jest jedno, Polacy są zdolni i to widać, jak sobie dają radę w świecie. Tak, i dają, jak sobie mimo wszystko jeszcze dają radę w Polsce przy takich trudnościach wszyscy. Ale to jest jedno, kompetencje, a drugie sumienia i tu jest problem. Problem sumień, to jest to, co często słyszymy, mówią papieży, no, mówią Benedykt XVI też, etyka. To, co powiedział Ojciec Święty chociażby w Bundestagu. Polityka bez etyki, powiedział, w którym kierunku idzie. Powiedział to w państwie niemieckim, które przeżyło totalitaryzm i to państwo niemieckie tworzyło ten totalitaryzm kiedyś. W którym kierunku to idzie. I tu jest brak. My możemy widzieć bardzo wiele, nawet rozumieć, jeżeli nie będziemy mieli ludzi sumienia, ludzi, którzy będą na każdym kroku etyczni, a nie w jakiejś etyce marksistowskiej, czy jakiejś relatywistycznej, liberalnej, czy postmodernistycznej, tylko normalnie etyka chrześcijańska, 10 przykazań. Jeżeli to nie będzie, a niestety nie ma tego, nie ma tego. Komunizm nas zniszczył nasze sumienie, to znaczy Polacy sobie pozwolili zniszczyć sumienie i to widać na każdym kroku. To na przykład to sprzeciwianie się i występowanie przeciwko Kościołowi, to nie jest występowanie przeciwko jakimś księdzu, biskupowi i tak dalej, to jest zagłuszanie własnego sumienia. I myślą, że w ten sposób sumienie zagłuszą i po prostu no, zmienią zasady jakieś życiowe. A tych zasad się nie zmieni, nie da rady. To tak jakby zmienił zasady natury. Zasady, którymi przyroda się, natura kieruje. Jeżeli się postępuje wbrew naturze, wbrew prawom naturalnym, to natura się wcześniej czy później zemści. Tak samo, jeżeli człowiek będzie postępował wbrew etyce, to się zemści na człowieku. I to teraz przeżywamy w Polsce. Także my możemy mówić 24 godziny na dobę. Tu trzeba dobrej woli. Ja tu widzę jeszcze jedno. Owszem, praca, uświadamianie. Musi być praca od podstaw, od dzieci, od młodzieży, wszędzie. I to wszyscy muszą się wziąć do tego, jeżeli nam zależy na tym. Wszyscy, którzy są świadomi, niech nie czekają, że ktoś to zrobi, a ty będziesz siedział. Będziesz czekał? Nie. nie wszyscy. To jest z jednej strony to, a z drugiej strony ogromna modlitwa ludzi wierzących. I to wzywanie do krucjaty, ono ma sens. Ale nie wiem, czy Polacy się wezmą do tego. Wszyscy, ilu się Polaków weźmie. Jakaś część tak. Ja patrzę, że jakaś część zawsze tylko. To tak samo jak Radio Maryja, to jakaś część utrzymuje to Radio Maryja przecież. To widać po wszystkim. Po prostu jest lenistwo, lenistwo moralne, lenistwo w myśleniu i myślą, że uciekną od rzeczywistości, prawda? Słodkie kłamstwo, a nieprawda. A nieprawda. Także to widzę. Dziękujemy za to, ja dziękuję za tą posługę, ale to tylko cud. Cud przemiany serc, cud, że Pan Bóg jakoś nam pomógł. Ale Pan Bóg ludziom podłym nie pomaga. Chce najpierw nawrócenia. My, Polacy, musimy przestać być podli. Podły człowiek to jest ten, który działa wbrew logice sumienia. Wbrew logice etyki. Tym prawom naturalnym. To są te prawa naturalne. Jak w przyrodzie. Jesteśmy przeciwko naturze, to ona się zemści wcześniej czy później. Tak samo w naszej biologii, jeżeli będziemy przeciwko naturze. Tak samo tutaj w etyce, w naszym życiu, powiedziałbym, ludzkim. Tak. Dziękuję serdecznie. Tylko uważam, oczywiście, intelekt i dobrze, że to wiemy, ale to są konsekwencje. My po prostu jesteśmy, jak tak patrzę na media, to co oni wyprawiają, oni się zachowują, jak się zachowują politycy. No to wszystko to jest po prostu, no nie komentuję tego, ale to jest straszne i to prowadzi do czegoś bardzo strasznego. Dziękuję serdecznie. Ja bym apelował też o gorącą modlitwę. Praca od postu i gorącą modlitwę. Bo to jest po Polsce. To jeszcze parę lat. Popatrzmy na demografię chociażby. Popatrzmy, jak umierają ludzie, jak nie są leczeni ci ludzie. Popatrzmy na wszystko po kolei. I to jest też wyzwanie do katolików. Jeżeli prawdziwie wierzysz, to musisz się wziąć do pracy mocnej, do pracy wprost misyjnej, by przemieniać sumienia. Tak. Oczywiście intelekt też. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłaci.
Dziękujemy również.
Ja chciałem tylko powiedzieć, ojcze, nie wiem, czy ojciec dyrektor mnie słucha, ale rzeczywiście, jeżeli jesteśmy pozbawieni wartości tych zasadniczych, czyli tych dekalogowych wartości i ich w życiu nie przestrzegamy, to także pozwalamy się tak traktować, prawda? Pozwalamy się traktować tak, jakbyśmy no, byli tym przedmiotem, a nie pełnoprawnym członkiem tego społeczeństwa. A ci, którzy są przeciwni temu, oni będą mówić, że to jest postęp, że to jest rozwój, prawda, że trzeba tutaj poddzielać to wszystko, bo to nie ma sensu. I to bez przerwy, to się nam, jest to bez przerwy podawane. Zwłaszcza w mediach jest to podawane. W związku z tym, jeżeli się tych podstaw nie ma, tych podstaw wiary, no wtedy łatwo się ulega tym manipulacjom, które jednak płyną tutaj ze wszystkich stron.
Ojciec dyrektor poruszył tu bardzo wiele różnych problemów, ale rzeczywiście, żeby pokazać te takie bardzo duże zależności, choćby pomiędzy nami a Unią Europejską i wpływ na decyzje przez nas podejmowane, to są te ostatnie informacje, które trzeba przyjmować z najwyższym niepokojem. Między innymi to jest wpływ już nie tylko na decyzje o charakterze pomocowym, takie jak pomoc właśnie dla tych zagrożonych krajów strefy euro, typu Grecja, Portugalia czy Irlandia, ale okazuje się, że Niemcy chcą mieć bardzo duży wpływ na kształtowanie budżetów narodowych poszczególnych krajów członkowskich, już nawet nie stref, krajów strefy euro, tylko całej 37. Informacja z piątku, która no jakoś nie przebiła się w mediach w Polsce. Otóż budżet Irlandii, zanim jeszcze dotarł do parlamentu irlandzkiego, wcześniej został przekazany Komisji Europejskiej, a ta przekazała go Bundestagowi, czyli parlamentowi niemieckiemu. Czyli parlamentarzyści niemieccy przeglądają budżet irlandzki i akceptują bądź nie akceptują posunięcia irlandzkiego rządu, zanim jeszcze parlamentarzyści irlandzcy tym budżetem na rok 2012 się zajmą. Reuters podał taki komunikat, że Irlandia prosi Bundestag, czyli niemiecki parlament, o akceptację dla podwyżki o 2 punkty procentowe stawek VAT-u, który rząd irlandzki przewiduje od 1 stycznia 2012 roku. I to wcale nie jest żart ani straszenie. Otóż ten pakt Euro Plus, z którym pan premier Tusk zgodził się latem tego roku i przyjechał do Polski, zorganizował konferencję prasową i powiedział, jaki to był ten szczyt, jakim wielkim sukcesem. Tak naprawdę polski parlament, jeszcze tamten stary, nic na ten temat nie wie. Ba, ja szukałem gdzieś tam ewentualnie uchwały rządu upoważniającej premiera Tuska do tego, żeby wyraził zgodę na przystąpienie Polski do tego paktu Euro Plus. Niczego takiego nie ma. Natomiast konsekwencja tego przystąpienia to między innymi zgoda na apropatę ruchów przy budżecie narodowym przez Komisję Europejską, a teraz się okazuje jeszcze parlament niemiecki. To są niespotykane rzeczy. Ja tylko przypominam, że historia parlamentaryzmu w ogóle na świecie rozpoczęła się od tego, żeby zająć się wspólnymi pieniędzmi. Więc jeżeli teraz na przykład, czego no nie chciałbym doczekać, okazałoby się, że zanim budżetem zajmiemy się my w polskim parlamencie, to wcześniej zamierzenia rządu musi zaakceptować Bruksela albo też parlament niemiecki, no to jest pytanie, czy jesteśmy jeszcze suwerennym krajem. To są nieprawdopodobne rzeczy, które do niedawna jeszcze nie mieściły się nam w głowie, ale okazuje się, że one stają się rzeczywistością na naszych oczach.
Panie pośle, dziękuję jeszcze ad vocem pani mecenas.
I może dlatego mamy 4 budżety i wyślemy 4 zmyłki, prawda, żeby ten Bundestag się nie zorientował, który faktycznie będzie w Polsce obowiązywał.
Dobrze by było, gdyby to było celowe działanie, a nie przypadkowe, panie ministrze.
Nie wiem, tak zaczynając powiedzmy od tego, co tutaj powiedział pan poseł, no to ja właśnie dzisiaj jest jutrzejsze wydanie Wall Street Journal i tutaj jest po prostu rok 2021, nowa Europa. I to jest taka fikcja Ney Fergusona, ale ona, ten artykuł fajnie się właśnie kończy a propos tego, co pan poseł powiedział, ponieważ ostatnie zdanie tego artykułu mówi, że tak naprawdę to nie mamy Unii Europejskiej, Europy, tylko the Holy German Empire. A więc to w jakiś sposób koresponduje z tym, co tutaj pan poseł powiedział. Niemniej proszę, mi się wydaje, że właśnie to, co ojciec dyrektor powiedział, że my wymagamy elit, muszą nasze elity być tymi, które mają wiedzę. Bo inaczej mi się wydaje, że proces jest tak skomplikowany, że nie do końca po prostu przy tym tempie są w stanie, powiedzmy, politycy, którzy mają nawet poparcie społeczne i je zdobyli, ogarniać ten proces. No, kwestia dotycząca tego budżetowania, prebudżetowania i tak dalej, to jest związana z jednym z filarów i wymogów optymalnego obszaru walutowego. Na czym on to po prostu polega? No, że ten dłużnik państwowy czy jakiś, on musi być wypłacalny. No więc jak można to zrobić, żeby w Unii Europejskiej, żeby wypłacalne były rządy? Tak naprawdę to doprowadzić do tego, żeby stały się takimi województwami czy też powiatami.
czekającymi na pieniądze.
Tak, znaczy takimi, które nie mają do powiedzenia, w razie czego to się ten powiat po prostu komisarza wyśle i wyegzekwuje. To jest, mówię, to jest jeden z tych elementów wymogów optymalnego obszaru, a więc tak naprawdę wydaje się, że najpierw tworzono system walutowy euro, a później się próbuje dostosować go w drugim kierunku. Tylko proszę zauważyć jedną rzecz. To się w ten sposób nie może udać. Dlaczego? Ponieważ to, co zauważamy, jednym z tych wymogów jest, że stopień dystrybucji musi być bardzo duży. A co my mamy na przyszły rok? Zamrożenie poniżej inflacji, tego, czym Komisja Europejska posiada, a tak naprawdę budżety mamy olbrzymie i narodowe. Ale zauważmy, takim obszarem walutowym nie do końca idealnym są Stany w Stanach Zjednoczonych, ale one mają wielokrotny niższy poziom zadłużenia. Więc jeśli nawet taki policjant by powstał i zmusił do zmniejszenia zadłużenia, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, to byłby bardzo bolesny okres trwający kilkadziesiąt lat, związany ze zmniejszeniem zadłużenia, a więc wyciskaniem dochodów po to, żeby po prostu zmniejszyć ten poziom zatrudnienia. To by oznaczało, że zderzyłyby się dwa trendy, a więc taki jeden osłabienia gospodarczego Europy z tego tytułu, a drugi ten demograficzny wymierania. Bo już w 1985 roku przecież to nasz świętej pamięci ojciec święty papież powiedział, że nierozumienie tego procesu, który następuje, jeśli chodzi o demografię Europy, a więc i kolebki chrześcijaństwa, polegającego na tym, że w 1960 roku to Europa stanowiła 25% procent populacji świata, a w 2060 będzie stanowiła 5%. Co te 5%? No to tam było użyte stwierdzenia, że to tak naprawdę jest samolikwidacja. Ale 5% w tym zglobalizowanym świecie, gdzie są po prostu wielkie Chiny, Indie i inne bloki, to oznacza tak naprawdę nie tylko marginalizację Polski, ale i marginalizację Europy.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. To był pan minister Cezary Mech. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Bardzo proszę, halo.
Nie będzie pochwalony i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Gdańska.
Witam, panie Jacku,
tak to powiedzieć. No, mnie się tak marzy Polska tak bogata, jak była przed 400 laty, czyli potęga w Europie. Ale chcę powiedzieć jakąś inną rzecz. Chcę przede wszystkim podziękować ojcu Rydzykowi za te piękne słowa i dopełnić to jeszcze o to. Chciałem powiedzieć, że ten kryzys to właściwie się nie za kryzys, to prawdziwe imię tego to jest moralna bieda. To nie są moje słowa, to są słowa niejakiego pana Tomasza Bata, który w 32 roku to powiedział, bo się historia powtórzyła, można powiedzieć. Mm-hmm.
Panie Jacku, pytanie do naszych gości jeszcze dzisiejszych?
No ja w zasadzie nie mam pytania, tylko chciałbym powiedzieć, jak mi się marzy ta Polska nasza w przyszłości.
Bardzo dziękuję za te refleksje również. Szczęść Boże.
No dziękuję.
A jaka się Polska marzy Państwu, naszym gościom, pani mecenas?
Mnie się marzy Polska dostatnia, ludzi szczęśliwych, ludzi takich, którzy nie muszą się martwić z dnia na dzień, co mają włożyć do garka, którzy mogą iść do lekarza i którzy ich wyleczy i nie czekać na poborce skarbowego ani na komornika. Taka mi się marzy Polska, ale szczerze mówiąc ja upatruję jakąś nadzieję w tym, że jak to się wszystko zlikwiduje, a zlikwiduje się ta cała Europa, bo to już widać, to będziemy budować...
Mówi pani o Unii.
Będziemy, no o Unii Europejskiej, to będziemy budować swoje państwa na nowo i wtedy być może nam się spełnią nasze marzenia.
Czyli wielki wysiłek przed nami, troszkę optymizmu zawiało. Bardzo proszę, pan
no jesteśmy krajem niezwykle, ciągle niezwykle zasobnym, tak jak mówi pan profesor Jędrysek, jeżeli chodzi o bogactwa naturalne, to jesteśmy jednym z najbogatszych krajów w Europie, a ostatnio okazało się, że zasoby tego niekonwencjonalnego gazu no, mogą nam dać gigantyczne profity pod warunkiem, że potrafimy sensownie z nich skorzystać.
Pan minister Mech.
Czy mi się marzy po prostu taki kraj, w którym nasi obywatele będą, nie zapomną o tym, że tak naprawdę walka o nasze dusze, o nasze człowieczeństwo to nadal trwa. Bo mnie się wydaje, że tak w tym 89 roku to tak trochę żeśmy o tym zapomnieli, nasze elity zapomniały, my żeśmy zapomnieli, tak sobie pomyśleliśmy, że teraz wchodzimy do tego lepszego świata, obaliliśmy ten komunizm, a potem dzięki temu, że ten świat jest lepiej urządzony, to po prostu u nas będzie lepiej. I trochę żeśmy tak na po prostu trochę jednak żeśmy tak o tym zapomnieli i tak naprawdę nawet nasze rodziny po prostu o tym zapominają i tak nie myślimy o przyszłości. Przejadamy nasze życie, ich życie, wyprzedaliśmy nasz majątek, żeśmy się potężnie zadłużyli, a nasze dzieci i wnuki to zamiast swoich dzieci to mają teraz kredyty.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Tak?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto dzwoni do nas? Skąd?
Ryszard z Warszawy.
Słuchamy i witamy, panie Ryszardzie.
Za dużo, za mało czasu, żeby tak wszystko powiedzieć, ale ja mam jedno pytanie, bo Tusk obiecał, czy rząd obiecał, że miało być ułatwienie dla przedsiębiorców. I w tej chwili starałem się o kredyt, a jestem na ryczałcie ewidencjonowanym. I banki obliczają to, ja mam przychód 5000 miesięcznie i moja zdolność kredytowa wynosi 750 zł. Jak to jest możliwe, ja na ZUS płacę 900 zł miesięcznie? A oni obliczają, że ja 750 zł mam miesięcznie. I proszę mi to wytłumaczyć, jak to jest, że ułatwienie dla firm, zakładajcie firmy, twórzcie, bierzcie kredyty. No. Ja tego nie mogę pojąć po prostu.
Dziękuję. Pozwólmy już odpowiedzieć naszym ekspertom. Pan
zgłasza problem, o którym mówiliśmy jeszcze w audycji w telewizji Trwam. To jest no, brak płynności w bankach. To już proces, który w bankach w Polsce się rozpoczął. Wiemy, że przynajmniej 80% banków w Polsce to są banki, których właścicielami są podmioty zagraniczne. I w sytuacji, kiedy mają olbrzymie kłopoty u siebie, chociażby taki UniCredit, to trudno sobie wyobrazić, żeby PKO SA, spółka córka tego banku, rozszerzała swoją akcję kredytową tutaj w Polsce. Więc rzeczywiście tego rodzaju procesy pewnie będą się nasilać, szczególnie w odniesieniu do małych i drobnych firm. Zwyczajnie banki nie będą chciały pożyczać tego rodzaju podmiotom, bo uznają, że to jest pewna mitręga biurokratyczna. Chodzi o nieduży kredyt, a więc być może o nieduży zarobek. Dużo przy tym zachodu, pracy, sprawdzania. W związku z tym nie warto tego rodzaju podmiotowi udzielać kredytu, a z punktu widzenia polskiej gospodarki opartej w dużej mierze właśnie na tych małych i średnich firmach, to będzie gigantyczny problem. Więc moim zdaniem zaczyna się w Polsce problem, którego do niedawna jeszcze nie było, że będzie bardzo trudno o kredyt i przecież doskonale wiemy, że banki nie pożyczają tych pieniędzy za darmo, że to jest i stosunkowo wysokie oprocentowanie, to są stosunkowo wysokie dodatkowe koszty, w tym koszty zabezpieczeń tego kredytu, więc ten kredyt nie jest rzeczą tanią, a okazuje się, że nie jest także dostępny i to może być jeden z poważniejszych problemów ograniczenia aktywności gospodarczej, a być może także no, spadku PKB w następnych latach.
Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie. Słuchamy.
Cześć Boże, Anna z Gwiezdnej. Przepraszam, że może nie na temat, ale chciałam zapytać, bo o 22.45 miała być homilia z Jasnej Góry dzisiaj.
No to rzeczywiście nie na temat, ale chyba nie w Radiu Maryja.
Dzisiaj był komunikat o
22.45. Ale chyba nie w Radiu Maryja, a
Ojca
w telewizji.
Chyły.
Tak. Jeżeli pani mnie słyszy. Tak? Nie w Radiu Maryja, a w telewizji Trwam.
Ale było podane i w radio, i w telewizji.
Dlatego... No to była pomyłka. Homilię można odsłuchać na internetowej stronie Radia Maryja. Nic nie poradzę na ten temat. Trudno mi powiedzieć. Jeżeli będzie w innym terminie, to będziemy na pewno informowali tutaj państwa. Już jest w pół do 12:00. Tę część naszego spotkania powoli musimy już kończyć. Podsumujmy to, o czym mówiliśmy tak po minucie dosłownie z taką dyscypliną Parlamentu Europejskiego. Pani mecenas Barys.
No, mówiliśmy o expose. Expose było kierowane wyłącznie do instytucji finansowych i po to było wygłoszone w ten sposób, żeby ewentualnie nas łaskawiej traktowano. Natomiast nie brało pod uwagę w ogóle obywatela ani społeczeństwa, zwłaszcza jego jakości życia. Nie przedstawiało rzeczywistego oglądu sytuacji, jaka jest, no i wizji rozwojowej, która by po ewentualnych wyrzeczeniach miała nastąpić. No to są te mankamenty tego, pomijając już te rozwiązania, które zostały podane i które i tak będą skutkować bardzo mizernie, to trzeba powiedzieć, że no w żadnej wizji rozwoju pan premier nie nakreślił.
Premier gwałtownie zmienił retorykę. Jeszcze do niedawna byliśmy zieloną wyspą na Czerwonym Morzu Europejskiego Kryzysu. Teraz okazuje się, że jesteśmy krajem zagrożonym kryzysem, ba nawet krajem, do którego kryzys już zawitał. W związku z tym potrzebne są daleko idące oszczędności i to, co pan premier zaprezentował w expose, to jest sięgnięcie ewidentnie do płytkich kieszeni, czyli zajęcie się dochodami wszystkich tych, którzy te dochody mają nad wyraz skromne, natomiast daleko idąca ostrożność w stosunku do tak zwanych głębokich kieszeni. Mówiąc tak bardzo obrazowo, premier zaproponował zaciskania pasa wszystkim tym, którzy i tak ten pas mają zaciśnięty już do granic możliwości, natomiast nie zaproponował nic tym, którzy noszą spodnie na szelkach.
Bardzo dziękuję. To był pan poseł Kuźmiuk, pan minister Cezary Mech. Dzisiaj do studia telewizyjnego przywiózł taką swoją stołeczną, codzienną gazetę przyszłości. I co? Przyszłości, tak?
Tak, tak, ale ona była w programie, to był ostatni slajd programu gospodarczego PiS 2005 roku. Co będzie, jeśli po prostu nie wprowadzi się polityki prorodzinnej, jak i kreowania miejsc pracy. I ja powiem...
Pan minister pozwoli, że ja zacytuję przynajmniej tytuły z tej, tak, w cudzysłowie, gazety przyszłości. Praca nie tylko na wakacje. 23 dzień strajków Solidarności w Berlinie. Stan zdrowia 146 głodujących Polaków pogarsza się. Radość wśród ekonomistów. Osiągnęliśmy rewelacyjny wzrost gospodarczy. Po 10 latach stagnacji osiągnęliśmy 2,5% wzrost PKB. Setna rocznica Traktatu Brzeskiego. Znowu bez Polaków. Po raz kolejny prezydent Polski nie został zaproszony na ważne uroczystości międzynarodowe. Apel polskiego parlamentu o ustanowienie drugim językiem urzędowym języka naszych południowo-wschodnich sąsiadów. Dziś pierwsze czytanie ustawy o eutanazji osób powyżej 90 roku życia. Zdaniem Ministerstwa Finansów nie tylko takie, rozwiązanie uchroni Polskę przed zapaścią finansów. No i podniesienie wieku emerytalnego stało się faktem. 73 lata kobiety, 70 lat mężczyźni. Tak długo będziemy pracować. To są cytaty, tytuły artykułów i zapowiedzi z Gazety Przyszłości, którą zredagował pan minister.
I zauważmy, że właśnie to expose wpisuje się w ten pierwszy etap.
Kiedy to było publikowane, panie ministrze, jeszcze?
To było w lipcu, 20 lipca 2005 roku, to było po prostu prezentacja programu gospodarczego PiS. Przy czym należy zauważyć, nie zrobiliśmy...
Którego pan był autorem, między innymi, proroctwo?
Powiem tak, nie zrobiliśmy... tego 6 lat temu, ale pamiętajmy, zostały nam tylko 3 lata, ponieważ za 3 lata już wyż, ten mini wyż solidarnościowy się zestarzeje i nie będzie mógł mieć dzieci, a więc będziemy następne kohorty mieli dwukrotnie mniej liczne. Więc jeśli nie doprowadzimy do tego, żeby jednak nie pomożemy temu pokoleniu, żeby mogło mieć dzieci, to niestety należy się liczyć z tym, że kolejne expose będą bardzo podobne do tego ostatniego, a jeszcze gorsze.
Bardzo dziękuję. Za 25 minut po północy z naszymi gośćmi i z Państwem spotka się ojciec Janusz Dyrek. Ja dziękuję za tę część spotkania na naszej antenie. Kontynuacja rozmów niedokończonych i spotkania z panią mecenas Elżbietą Bary, z panem ministrem Cezarym Mechem oraz panem posłem Zbigniewem Kuźmiukiem po 24 na naszej antenie. Już teraz Państwa serdecznie na to spotkanie zapraszam. Godzina 23.37, słuchamy Radia Maryja. W Radiu Maryja czas na modlitwę, na zakończenie dnia i oczekujemy w związku z tym również i z telefonami do wspólnej modlitwy. Jest jeszcze 20 listopada, czyli niedziela w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i teksty naszych modlitw znajdują się na następujących stronach, zarówno w tomie czwartym, jak i w wydaniu skróconym hymn z drugiego tygodnia, Chryste Tyś dniem pełnym blasku. W tomie czwartym na stronie 971 psalmodie i modlitwę z tekstów po drugich nieszporach niedziel i uroczystości znajdziemy na stronie 978, oczywiście w tomie czwartym, antyfona końcowa Witaj Królowo Niebios, strona 974. Natomiast w wydaniu skróconym hymn, strona 1167, psalmodia, strona 1197. Z 1175 i 1171 antyfona. Serdecznie zapraszam. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Alleluja. Dzień się już kończy, noc nadchodzi. Zanim udamy się na spoczynek nocny, przepraszajmy naszego Stwórcę i Dawcę życia za nasze grzechy, za naszą pychę, za naszą niedoskonałość, za brak Bożego spojrzenia na tę rzeczywistość, w którą dla nas stworzył i w której nas stworzył. Prośmy o miłosierdzie, prośmy o przebaczenie. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, niech doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddasz zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność, bez końca. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami,
nie ulękniesz się strachu nocnego.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby padło 1000 u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką. Za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami.
Nie ulękniesz się strachu nocnego. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da Wam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj niebios Królowo, witaj Pani aniołów, witaj Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsze, witaj o najśliczniejsze, proś Chrystusa za nami. Bóg zapłać, modliła się Anna z Kulesz Kościelnych, życzę dobrej nocy ojcu Waldemarowi i wszystkim słuchaczom.
Nawzajem, Pani Anno, dziękuję bardzo. Dziękuję za wspólną modlitwę. Już za 15 minut będzie północ i po północy spotkanie z naszymi gośćmi, kontynuacja rozmów niedokończonych, expose premiera. Na ten temat rozmawiać będą pani mecenas Elżbieta Barys, pan minister Cezary Mecha oraz pan poseł Zbigniew Kuźmiuk. Po północy spotka się z państwem ojciec Janusz Dyrek. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas i za wspólną modlitwę. A teraz zapraszam do wysłuchania informacji.
Skrót wiadomości z kraju i ze świata. W niedzielę zakończyła się trzydniowa podróż apostolska ojca świętego Benedykta XVI do afrykańskiego Beninu. W trakcie ceremonii pożegnalnej na międzynarodowym lotnisku w Kotonu ojciec święty powiedział, że w Afryce znajdują się prawdziwe wartości, do których rozwoju potrzebna jest pomoc Boga i zaangażowanie jej mieszkańców. Wcześniej ojciec święty Benedykt XVI odprawił mszę świętą na stadionie Przyjaźni w Kotonu. Podczas homilii papież wezwał chrześcijan w Beninie do ewangelizacji w ojczyźnie, Afryce i świecie. W trakcie Eucharystii ojciec święty przekazał biskupom Afryki adhortację apostolską Africae Munus. Podróż apostolska do Beninu była 22. z kolei pielgrzymką Benedykta XVI i drugą jego podróżą do Afryki po wizycie w 2002 roku w Angolii i Kamerunie. Na Jasną Górę przybyła dziś 21. ogólnopolska pielgrzymka górników. Organizatorem modlitewnego spotkania był Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Górnicy modlili się o zachowanie miejsc pracy, o otworzenie nowych miejsc pracy oraz o bezpieczną pracę. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia sprawowana w kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup diecezji opolskiej, ksiądz biskup Andrzej Czaja. Po mszy świętej nastąpiło zawierzenie braci górniczej oraz górniczych rodzin Matce Najświętszej. W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata na Jasnej Górze w kaplicy cudownego obrazu była także sprawowana Eucharystia Dziękczynna za szczęśliwe lądowanie Boeinga 767. Przypomnijmy, podczas lądowania na warszawskim Okęciu 1 listopada nie wysunęło się podwozie. Dzięki znakomitym umiejętnościom załogi maszyna z 220 osobami na pokładzie szczęśliwie wylądowała bez wysuniętego podwozia. Niedzielnej Eucharystii przewodniczył ojciec Piotr Chyła, wikariusz generalny warszawskiej prowincji redemptorystów, który znajdował się na pokładzie samolotu. Mieszkańcy archidiecezji katowickiej pożegnali odchodzącego na emeryturę metropolitę księdza arcybiskupa Damiana Zimonia, dziękując mu za kierowanie śląskim kościołem przez ponad 26 lat. I zmieniamy temat. Członkowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i inne osoby z naszej partii zajmujące eksponowane stanowiska muszą wybrać lojalność lub pójść własną drogą, napisał w liście do członków PiS-u prezes partii Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości napisał, że jego partia jest nieuczciwie traktowana i zajadle atakowana, a media od samego początku krytykują Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że będzie domagał się godnego upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej, bo jest to, jak nazwał, sprawa lojalności wobec rodaków. Tymczasem członkowie Solidarnej Polski wyruszyli w objazd po kraju, aby rozmawiać z wyborcami. Następnie mają ogłosić plan prowadzący do zwycięstwa polskiej prawicy. To efekt ostatecznej decyzji Sądu Koleżeńskiego, który zdecydował w piątek o wykluczeniu z PiS-u eurodeputowanych Zbigniewa Ziobry, Tadeusza Cymańskiego i Jacka Kurskiego. W miejscowości Ejszyszki na Wileńszczyźnie odsłonięto granitowy ponad 5-metrowy krzyż upamiętniający byłych mieszkańców Ejszyszek i okolic, Polaków, ofiary wojny i powojennych wywózek w latach 1939-1959. Na pomniku umieszczono słowa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego: gdy zniknie ludzka pamięć, zaczynają mówić kamienie. W Kairze już drugi dzień z rzędu trwały starcia policji z tysiącami demonstrantów żądających szybkiego ustalenia terminu, w jakim tymczasowe władze wojskowe Egiptu ustąpią miejsca rządowi cywilnemu. Niedzielne starcia, podczas których zginęły 3 osoby, nastąpiły po tym, gdy w sobotnich zamieszkach w Kairze oraz innych egipskich miastach zabito 2 osoby, a kilkaset raniono. Mają miejsce zaledwie 8 dni przed rozpoczęciem pierwszych wyborów parlamentarnych od czasu obalenia Mubaraka. Rosnące niezadowolenie społeczne jest związane z powolnym tempem reform oraz podejmowaniem przez wojsko prób zapewnienia sobie uprzywilejowanej pozycji w przyszłym systemie władzy. Schwytany wczoraj Saif al-Islam, syn byłego dyktatora Muammara Kaddafiego, będzie sądzony w Libii. Nie zostanie przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, który oskarża go o zbrodnie przeciwko ludzkości, podały w niedzielę nowe władze Libii. Tymczasem dziś aresztowano byłego szefa libijskiego wywiadu. W Hiszpanii odbyły się dziś przedterminowe wybory parlamentarne. Centroprawicowa Partia Ludowa zdobyła 43,5% głosów, wynika z sondaży Exit Poll. Partia Pracy uzyskała w niższej izbie parlamentu większość ponad 180 mandatów na 350. Ponad 1000 osób, głównie studentów, zablokowało główną drogę we wschodnim Afganistanie w proteście przeciwko partnerstwu strategicznemu ze Stanami Zjednoczonymi, zaakceptowanemu wczoraj przez Loya Jirgę, tradycyjne afgańskie zgromadzenie starszyzny plemiennej. Podczas negocjacji w Atenach przedstawiciele oferującej Grecji pomoc kredytową Trójki nie zdołali przekonać przywódcy współrządzącej konserwatywnej Nowej Demokracji Antonisa Samarasa, by zobowiązał się na piśmie do przeforsowania oszczędności budżetowych. Samaras, którego partia wcześniej w tym miejscu utworzyła wraz z 2 innymi ugrupowaniami Rząd Jedności Narodowej, deklaruje, iż nie będzie składał pisemnych gwarancji, ponieważ jego słowu można wierzyć. Zadaniem nowego greckiego rządu jest zreformowanie zagrożonych katastrofą finansów publicznych, co stanowi warunek uzyskania pomocy kredytowej z zewnątrz. Tymczasem dziś premier Grecji Lukas Papademos udał się do Brukseli na rozmowy w sprawie przekazania jego krajowi kolejnej transzy pilnie potrzebnej pomocy finansowej. Do ponad 600 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi trwających od końca lipca, które nawiedziły głównie północną i środkową Tajlandię, poinformował tajlandzki rząd. I tą informacją kończymy skrót najważniejszych wydarzeń mijającego dnia.
Kochana rodzina Radia Maryja, już coraz bliżej do naszego dziękczynienia za powstanie i 20 lat posługi Radia Maryja. Świętujemy w Toruniu w pierwszą sobotę miesiąca, czyli 3 grudnia, godzina 12.30 różaniec, 13 koncert, to już 20 lat, podczas którego wręczymy też dyplomy mecenasom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Godzina 15, koronka do Miłosierdzia Bożego, godzina 15.30, uroczysta msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz biskup ordynariusz toruński Andrzej Suski razem z księżmi biskupami i kapłanami, a słowo Boże wygłosi ksiądz arcybiskup metropolita Leszek Sławoj Łódź. Z okazji tej rocznicy powstania Radia Maryja i rocznicy święceń kapłańskich Ojca Świętego Benedykta XVI pragniemy złożyć na ołtarzu księgę z postanowieniami modlitwy, daru cierpienia, zwłaszcza chorych, i dobrych czynów. Każdy, kto pragnie przyłączyć się do tej modlitwy i ofiary, a Radio Maria od początku modliło się za Ojca Świętego Jana Pawła II, a teraz za Benedykta XVI, który dźwiga odpowiedzialność za cały Kościół. Każdy, kto pragnie włączyć się do tej modlitwy za Ojca Świętego, prosimy, by przysłał swoje nazwisko i postanowienie napisane. Przysłać je należy do Radia Maryja w Toruniu, ulica Żwirki i Wigury 80, najlepiej z dopiskiem na kopercie dla Benedykta XVI. Proszę Państwa, przedtem, od wczesnych godzin rannych, jesteśmy do Waszej dyspozycji w Radiu Maryja, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Proponujemy też zobaczyć piękny Toruń, katedrę z chrzcielnicą, przy której był chrzczony Kopernik, czy inne zabytki, przepiękne kościoły klasy zerowej. W Bydgoszczy świętujemy w sam dzień święta niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I to jest dzień dokładnej rocznicy rozpoczęcia posługi Radia Maryi. Świętujemy w kościele Królowej Jadwigi przy ulicy Wojska Polskiego od godziny 17. Przewodniczy naszemu świętowaniu Jego Ekscelencja ksiądz biskup ordynariusz diecezji bydgoskiej Jan Tyrawa. Zapraszamy serdecznie. Uwaga! Udającym się na te uroczystości do nas przypominamy. Bądźcie już po spowiedzi świętej w łasce uświęcającej. Przy takiej ilości ludzi trudno będzie wyspowiadać wszystkie. Proszę wziąć jak zwykle ze sobą leki potrzebne, ale także życzliwość, intencje. Mamy wiele próśb w naszych sercach. Prosimy o zgłaszanie autobusów, którymi przybędziecie Państwo. Będą one wysłane po zostawieniu pielgrzymów przy kościele świętego Józefa na parking, a później będą przywoływane. Prosimy też o ewentualne zgłaszanie się do procesji z darami. Zgłaszamy się od 23 do 26 listopada, a więc od środy do soboty, a później od poniedziałku do środy, czyli 28-30 listopada, od 9 do 18 pod numerem telefonu 56 610 8130. 610 8130. Bóg zapłać za zrozumienie i współpracę.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Upadek Zapatero to może być największa porażka w historii hiszpańskich socjalistów. Pierwsze dane z lokali wyborczych wskazują, że kierowana przez 56-letniego Mariano Rajoya Partia Ludowa zwyciężyła w wyborach do Kortezów. Koalicyjny gabinet Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego poparło 234 posłów. Rząd przeszedł 10 głosami, czytamy w naszym dzienniku. Załoga Boeinga 737, która po starcie z Okęcia zdecydowała się zawrócić samolot, lądowała poniżej warunków minimalnych lotniska. 737 złamał procedury, czytamy w naszym dzienniku. Afryko, dobra nowino dla Kościoła, stawaj się nią dla całego świata, apelował papież Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Beninu. Afryko, ufaj i powstań, czytam w naszym dzienniku. Wyborcy Platformy Obywatelskiej powinni zaprotestować. Przecież głównym hasłem kampanii było 300 miliardów złotych, które mieliśmy otrzymać z Unii, a nie konieczność zaciskania pasa. Exposé Donalda Tuska ocenia profesor Zdzisław Krasnodębski. Spektakl trwa, czytam w naszym dzienniku. Można nasycić nimi mały i duży głód. Mają też wielką zaletę. Nie tuczą. Kulinaria, pierogi, knedle, kopytka, czytamy w jutrzejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.